Evertsen Peter, urodzony w 1234, załóżnik cesarza Emryra Deitwena i jeden z faktycznych twórców potęgi cesarstwa. Główny komornik armii w czasie wojen północnych. Obacz. Od roku 1290 wielki podskarbi koronny. W końcowym okresie panowania Emryra podniesiony do godności koadiutora cesarstwa. Za panowania cesarza Morwrana Worhisa fałszywie oskarżony o nadużycia, skazany, więziony, zmarł w 1301 w zamku Winneburg. Zrehabilitowany pośmiertnie przez cesarza Jana Kalwejta w roku 1328. Effenberg i Talbot. Encyklopedia Maxima Mundi, tom 5. Drżyjcie, albowiem oto nadchodzi niszczyciel narodów. Stratują waszą ziemię i sznurem ją podzielą. Miasta wasze zostaną zburzone i pozbawione mieszkańców. Nietoperz, puchacz i kruk w domach waszych zamieszkają. Wąż się w nich zagnieździ. En itlinne spet. Rozdział 5. Dowódca oddziałku zatrzymał wierzchowca, zdjął hełm, przeczesał palcami rzadkie, zlepione potem włosy.
Koniec jazdy!
Powtórzył, widząc pytające spojrzenie trubadura.
Jak to?
Zdziwił się Jaskier.
Dlaczego?
Dalej nie pójdziemy. Widzicie? Rzeczka, co tam błyska w dole, to wstążka. Do wstążki jeno mieliśmy was eskortować. Znaczy... czas się rozstać!
Reszta oddziałku zatrzymała się za nimi, ale żaden z żołnierzy nie zsiadł z konia. Wszyscy niespokojnie rozglądali się na boki. Jaskier przysłonił oczy dłonią. Stanął w strzemionach.
A gdzie ty tę rzekę widzisz?
Rzekłem, w dole! Zjedźcie jarem, w mig traficie.
Odprowadźcie mnie chociaż do brzegu.
Zaprotestował Jaskier.
Wskażcie brud.
Ale już ci jest co wskazywać. Od maja nic, jeno spiekota, to i opadła woda. Wypłyciła się wstążka. Koniem w każdym miejscu przejedzie.
Pokazywałem waszemu komendantowi list od króla Węsława.
Powiedział trubadur i nadął się.
Komendant zapoznał się z listem i sam słyszałem, jak rozkazywał wam odprowadzić mnie aż do samego Brokilonu. A wy chcecie mnie porzucić tu? W tej gęstwinie? Co będzie, jak zabłądzę?
Nie zabłądzicie.
Burknął ponuro drugi żołnierz, który zbliżył się do nich, ale do tej pory milczał.
Nie zdążycie zabłądzić. Pierwej was dziwożoni grot odnajdzie.
Ależ z was zestrachane dudki.
Zakpił Jaskier.
Ależ wy się tych dryad boicie. Przecież Brokilon jest dopiero na tamtym brzegu wstążki. Wstążka to granica. Jeszcze jej nie przekroczyliśmy.
Ich granica,
wyjaśnił dowódca, rozglądając się.
Sięga tak daleko, jak ich strzały. Strzała puszczona z tamtego brzegu dziarsko doleci aż do skraju lasu, a będzie miała dość pędu, by kolczugę przebuść. Wyście się uparli, by tam iść. Wasza sprawa, wasza skóra. Ale mnie życie miłe. Ja dalej nie pojadę. Wolej by mi łeb w gniazdo szerszeni wetkać.
Tłumaczyłem wam.
Jaskier odsunął kapelusik na tył głowy i wyprostował się w siodle.
Że jadę do Brokilonu w misji. Jestem, można powiedzieć, ambasadorem. Dryad się nie lękam. Ale proszę was, byście zechcieli eskortować mnie aż do brzegu wstążki. Co będzie, jak mnie w tych chaszczach jacyś zbójcy obskoczą?
Ten drugi, ponury, zaśmiał się wymuszenie.
Zbójcy? Tu? Za dnia? Panie, dniem tu żywego ducha nie spotkacie. Ostatnimi czasy dziwożony szyją z łuków do każdego, kto się na brzegu wstążki pokaże. A potrafią się nieraz i daleko na naszą stronę zapuścić. Zbójców to wy się nie lękajcie.
Prawda to!
Potwierdził dowódca.
Wielce głupi musiałby być zbój, by się za dnia nad wstążkę wyprawić. Dlatego i my nie durni. Wy samo jeden jedziecie, bez zbroi ni oręża. A na wojaka to, wybaczcie, całkiem nie patrzycie, na mile to widać. To i może się wam poszczęści. Ale gdy nas zoczą dziwożony, konnych i zbrojnych, nie ujrzeć nam słonka z zalecących strzał.
A cóż, trudna rada.
Jaskier poklepał konia po szyi, spojrzał w dół do wąwozu.
Jadę tedy sam. Bywajcie, żołnierze. Dziękuję za eskortę.
No nie śpieszcie się tak.
Ponury żołdak spojrzał w niebo.
Wieczór blisko. Gdy się opar ze strugi podniesie, wtedy jedźcie. Bo to wiecie.
Co?
We mgle strzał mniej pewny. Jak wam dola będzie łaskawa, chybi dziwożona. Ale one, panie, rzadko chybiają.
Mówiłem wam.
Ano mówić mówiliście, miarkowałem. Że to niby z Misyją do nich jedziecie. Ale ja wam co innego rzeknę. Z Misyją liczy, z Procesyją im to za jedno. Puszczą was szyb i tyle.
Uwzięliście się, żeby mnie straszyć?
Nadął się znowu poeta.
Za kogo wy mnie macie? Za Grodzkiego gryzi piórka? Ja, panowie żołnierze, widziałem więcej pól bitewnych niż wy wszyscy razem wzięci. I o driadach też więcej wiem niż wy. Choćby to, że nigdy nie strzelają bez ostrzeżenia.
Onegdaj tak było, prawiście.
Rzekł cicho dowódca oddziałku.
Onegdaj ostrzegały. Puściły strzałę w pień albo na ścieżkę, znaczy tu, gdzie ów szyb jest rubież. Dalej ani kroku. Jeśli człowiek bystro zawrócił, mógł ujść cało. Ale nynie jest inaczej. Nynie od razu szyją tak, by zabić.
Skąd ta zawziętość?
Ano...
Mruknął żołnierz.
Widzicie, to jest tak. Gdy królowie rozejm z Nilfgaardem zawarli, wzięli się ostro za elfie bandy. Mocno je widać wszędy przycisnęli, bo nie ma nocy, by niedobitki nie umykały przez brugę. W Brokilonie szukając schronienia. A gdy nasi elfów ścigają, to zdarzy się też czasem rozprawa z dziwożonami, które im zza wstążki na odsiecz idą. A było, że i nasze wojsko rozpędziło się nieco w pościgu. Rozumiecie?
Rozumiem.
Jaskier spojrzał na żołnierza bacznie, pokiwał głową.
Ścigając Skojataël, przekraczaliście wstążkę. Zabijaliście driady. I teraz driady rewanżują się tym samym. Wojna.
Tak jest, panie. Z ust żeście mi wyjęli. Wojna. Zawsze to była na śmierć walka. Nigdy na życie. Ale teraz to już bardzo źle jest. Wielka jest między nimi a nami nienawiść. Jeszcze raz wam powiadam, jeśli nie macie musu, nie jedźcie tamuj.
Jaskier przełknął ślinę.
Rzecz w tym...
Wyprostował się w siodle, z wielkim wysiłkiem przybierając marsową minę i dziarską postawę.
Że mus mam i jadę. Zaraz. Wieczór, nie wieczór, mgła, nie mgła, trzeba ruszać, gdy obowiązek wzywam.
Lata ćwiczeń robiły swoje. Głos trubadura brzmiał pięknie i groźnie, surowo i zimno dźwięczał żelazem i męstwem. Żołnierze spojrzeli na niego z niekłamanym podziwem.
Nim wyruszycie...
Dowódca odtroczył od kulbaki płaską drewnianą maniekę.
Golnijcie sobie gorzałki, panie śpiewak. Golnijcie sobie tęgo.
Lekcej wam będzie umierać.
Dodał ponuro ten drugi, małomówny. Poeta łyknął z manierki.
Tchórz!
Oświadczył z godnością, gdy tylko przestał kasłać i złapał oddech.
Umiera po stokroć. Człowiek mężny umiera tylko raz. Ale pani Fortuna sprzyja śmiałym. Tchórzów w pogardzie mając.
Żołnierze popatrzyli z jeszcze większym podziwem. Nie wiedzieli i nie mogli wiedzieć, że Jaskier cytuje słowa bohaterskiego eposu, w dodatku napisanego przez kogoś innego.
Tym zaś...
Poeta wyciągnął z zapazuchy skórzany, pobrzękujący woreczek.
Niechże się wam odwdzięczę za eskortę. Nim do fortu wrócicie, nim was znowu surowa służba matka przytuli, zawadźcie o szynk, wypijcie moje zdrowie.
Dzięki, panie.
Dowódca poczerwieniał lekko.
Hojniście, a przecie my... Wybaczcie, że was samego ostawiamy, ale...
Nic to, bywajcie.
Bard zawadiacko przesunął kapelusik na lewe ucho, szturchnął konia piętą i ruszył w dół jarem, pogwizdując melodię Wesela w Bullerlin, słynnej i wyjątkowo nieprzyzwoitej kawaleryjskiej piosenki.
A mówił w forcie kornet...
Usłyszał jeszcze słowa tego ponurego.
Że to darmo zjad, tchórz i dupek, a to wojenny i chrobry pan, choć wierzokleta.
Iście prawda,
odpowiedział dowódca.
Bojący to on nie jest, nie można rzec. Nawet mu powieka nie mrugła, miarkowałem. I jeszcze se gwizda, słyszysz? Baczyłeś, co mówił? Że ambarasem jest. Nie bój się, byle kogo ambarasem nie mianują. Trzeba mieć łeb na karku, by ambarasem zostać.
Jaskier pojechał szybciej, chcąc jak najprędzej się oddalić. Nie chciał sobie psuć opinii, na którą dopiero co zapracował, a wiedział, że na dłuższe gwizdanie nie wystarczy mu już wilgoci na schnących z przerażenia wargach. Jar był mroczny i wilgotny. Mokra glina i zalegający ją dywan przegniłych liści tłumiły stuk kopyt skarogniadego wałacha ochrzczonego przez poetę Pegazem. Pegaz kroczył powoli, zwiesiwszy łeb. Był to jeden z tych nielicznych koni, którym zawsze jest wszystko jedno. Las się skończył, ale od koryta rzeki wytyczonego pasem olch dzieliła Jaskra jeszcze szeroka zatrzciniona łąka. Poeta zatrzymał konia, rozejrzał się uważnie, ale niczego nie dostrzegł. Wytężył słuch, ale słyszał jedynie granie żab.
No, koniku,
odchrząknął.
Raz kozie śmierć. Naprzód.
Pegas uniósł nieco łeb i pytająco postawił obwisłe zwykle uszy.
Dobrze słyszałeś. Naprzód.
Wałach z ociąganiem ruszył. Pod kopytami zamlaskało bagno. Żaby długimi susami umykały spod nóg konia. Kilka kroków przed nim poderwała się z furkotem i kwakiem kaczka, sprawiając, że serce trubadura na moment wstrzymało pracę, po czym zaczęło pracować bardzo szybko i intensywnie. Pegas nie przejął się kaczką. W ogóle.
Jechał... Bohater...
Wymamrotał Jaskier, wycierając zlany zimnym potem kark wyciągniętą z zapazuchy chustką.
Nieustraszenie jechał przez uroczysko, nie bacząc na skaczące płazy i latające smoki. Jechał i jechał, aż dotarł nad niezmierzony przestwór wód.
Pegas parsknął i zatrzymał się. Byli nad rzeką wśród trzcin i oczeretów sięgających powyżej strzemion. Jaskier otarł spocone powieki, zawiązał chustkę na szyi. Długo, aż do załzawienia oczu, wpatrywał się w gęstwę olszyn na przeciwległym brzegu. Niczego i nikogo nie dostrzegł. Powierzchnie wody marszczyły poruszane prądem wodorosty. Tuż nad nimi śmigały turkusowo-oranżowe zimorodki. Powietrze migotało od rójki owadów. Ryby połykały jętki, zostawiając na wodzie wielkie koła. Wszędzie jak okiem sięgnąć widać było bobrze, żeremia, kupy naciętych gałęzi, zwalone i poogryzane pnie, omywane leniwym nurtem.
Ależ tu jest bobrów?
Pomyślał poeta.
Niewiarygodne bogactwo i nie dziwota. Nikt nie niepokoi ich cholernych drzewogryzów. Nie zapuszczają się tu zbójcy, łowcy ani bartnicy. Nawet wszędobylscy traperzy nie zastawiają tu sideł. Ci, którzy próbowali, dostali strzałę w gardło. Raki oszczypały ich w przybrzeżnym mule. A ja, idiota, pcham się tu z nieprzymuszonej woli. Tu, nad wstążkę, nad rzekę, nad którą unosi się trupi smród, którego nie zabija nawet zapach tataraku i mięty.
Westchnął ciężko. Pegas powoli wstąpił w wodę przed nimi nogami, opuścił pysk ku powierzchni. Pił długo, potem odwrócił łeb i popatrzył na jaskra. Woda ciekła mu z pyska i nozdrzy. Poeta pokiwał głową, westchnął ponownie, głośno pociągnął nosem.
Spojrzał bohater na wzburzony odmęt.
Wydeklamował z cicha, starając się nie szczękać zębami.
Spojrzał i ruszył naprzód, albowiem serce jego nie znało trwogi.
Pegas zwiesił łeb i uszy.
Nie znało trwogi. Mówię.
Pegas potrząsnął łbem, dzwoniąc kółkami wodzy i mundsztuka. Jaskier szturchnął go piętą w bok. Wałach wkroczył w wodę z patetyczną rezygnacją. Wstążka była płytka, ale bardzo zarośnięta. Nim dotarli do środka nurtu, za nogami Pegasa wlokły się już długie warkocze zielska. Koń stąpał powoli z wysiłkiem, przy każdym kroku usiłując strząsać krępującego wodorosty. Szuwary i olszyny prawego brzegu były już niedaleko, tak niedaleko, że jaskier poczuł, jak żołądek opuszcza mu się nisko, bardzo nisko, aż do samego siodła. Miał świadomość, że na środku rzeki, uwięźnięty w zielsku, stanowi wyśmienity, niemożliwy do spudłowania cel. Oczyma wyobraźni widział już wyginające się obłęki łuków, napinające się cięciwy i ostre groty wymierzonych w siebie strzał. Ścisnął boki konia łydkami, ale Pegas miał to gdzieś. Zamiast przyspieszyć, zatrzymał się i zadarł ogon. Jabłka na wozu chlupnęły w wodę. Jaskier jęknął przeciągle.
Bohater,
wymamrotał, przymykając oczy.
Nie zdołał sforsować huczących porochów. Zginął śmiercią walecznych, przeszyty mnogimi pociskami. Na wieki skryła go modra toń. Utuliły go w objęciach glony, zielone jak nefryty. Przepadł po nim ślad wszelki. Ostało jeno końskie gówno, niesione nurtem ku dalekiemu morzu.
Pegas, któremu widać ulżyło, bez zachęty ruszył raźniej ku brzegowi, a na przybrzeżnej, wolnej od wodorostów bystrzynie pozwolił sobie nawet na bryknięcie, którym dokumentnie zmoczył jaskrowi buty i spodnie. Poeta nawet tego nie zauważył. Wizja wycelowanych w jego brzuch strzał nie opuszczała go ani na moment, a przerażenie pełzało po plecach i karku jak wielka, zimna i śliska pijaw. Bo za olszynami, mniej niż 100 kroków za soczyście zielonym pasem nadrzecznych traw, wyrastała z wrzosowisk pionowa, czarna, groźna ściana lasu Brokilon. Na brzegu, kilka kroków z biegiem rzeki, bielał koński szkielet. Pokrzywy i oczerety przebijały się przez klatkę żeber. Leżało tam też trochę innych, mniejszych kości, niewyglądających na końskie. Jaskier zadygotał i odwrócił wzrok. Popędzony wałach z mlaskiem i chlupem wydarł się z przybrzeżnego bagna. Muł zaśmierdział nieładnie, żaby na moment przestały koncertować. Zrobiło się bardzo cicho. Jaskier zamknął oczy. Nie deklamował już, nie improwizował. Natchnienie i fantazja uleciały gdzieś w nieznaną dal. Pozostał tylko zimny, obrzydliwy strach. Doznanie silne, ale zupełnie wyprane z impulsów twórczych. Pegas zastrzygł obwisłymi uszami i beznamiętnie poczłapał w stronę lasu Driad, przez wielu nazywanego lasem śmierci.
Przekroczyłem granicę,
pomyślał poeta.
Teraz wszystko się rozstrzygnie. Dopóki byłem nad rzeką i w wodzie, mogło być wspaniałomyślne, ale teraz już nie. Teraz jestem intruzem, tak jak tamten. Po mnie też może zostać tylko szkielet. Ostrzeżenie dla następnych. Jeśli driady tu są, jeśli mnie obserwują...
Przypomniał sobie oglądane zawody łucznicze. Jarmarczne konkursy i popisy strzeleckie, słomiane tarcze i manekiny szpikowane i darte grotami strzał. Co czuje trafiony strzałą człowiek? Uderzenie? Ból? A może nic? Driad nie było w okolicy, albo nie zdecydowały się jeszcze, co przedsięwziąć względem samotnego jeźdźca. Bo poeta podjechał pod las, zmartwiały ze strachu, ale żywy, cały i zdrowy. Dostępu do drzew broniła zakrzaczona, najeżona korzeniami i gałęziami matnia wiatrołomu. Ale Jaskier i tak nie miał najmniejszego zamiaru dojeżdżać do samego skraju, ani tym bardziej zagłębiać się w las. Mógł zmusić się do ryzyka, ale nie do samobójstwa. Zsiadł bardzo wolno. Przymocował wodze do sterczącego w górę korzenia. Zazwyczaj tego nie robił. Pegas nie zwykł oddalać się od właściciela. Jaskier nie był jednak pewien, jak koń zareaguje na świst i furkot strzału. Do tej pory ani siebie, ani Pegasa raczej nie narażał na takie odgłosy. Zdjął z łęku siodła lutnie, unikalny wysokiej klasy instrument o smukłym gryfie.
Prezent od elfki,
pomyślał, gładząc intarsjowane drewno.
Może się zdarzyć, że wróci do starszego ludu, chyba że driady zostawią ją przy moim trupie.
Niedaleko leżało leciwe, zwalone przez wicher drzewo. Poeta usiadł na pniu, oparł lutnie o kolano, oblizał wargi, wytarł spocone dłonie o spodnie. Słońce chyliło się ku zachodowi. Z wstążki wstawał opar, szarobiałym całunem zasnuwając łąki. Zrobiło się chłodniej. Klangor żurawi rozbrzmiał i przebrzmiał. Zostało tylko granie żab. Jaskier uderzył w struny raz, potem drugi, potem trzeci raz. Podkręcił kołki, dostroił instrument i zaczął grać. A po chwili śpiewać.
Ivisem Evelien vent calmen tel Elaine et Ariel Epcor melode deite ziel en blatque medariem en mine vaintogen ame in toinam veriem que disei vai kepele.
Słońce zniknęło za lasem. W cieniu ogromnych drzew brokilonu natychmiast zrobiło się mroczno.
Lesan lam feineren sel Elaine tariel Epcor.
Nie usłyszał, poczuł obecność.
Ente mire detre, szante wort.
Nie strzelaj,
wyszeptał posłusznie, nie oglądając się.
Nenne spar amme. Przybywam w pokoju.
Nes atert, szante.
Usłuchał, choć palce ziębły mu i drętwiały na strunach, a śpiew z trudem dobywał się z krtani. Ale w głosie dryady nie było wrogości, a on do cholery był zawodowcem.
Leasan lam fein rennesel elaine etariel epcorentet teviel eguen in blatque medarien esine evelien ame quesant te calme ven mine mestriske.
Tym razem pozwolił sobie na rzut oka przez ramię. To, co przycupnęło obok pnia, bardzo blisko, przypominało omotany bluszczem krzak. Ale to nie był krzak. Krzaki nie miewały wielkich, błyszczących oczu. Pegas prychnął cicho, a Jaskier wiedział, że za nim w ciemnościach ktoś głaszcze jego konia po chrapach.
Szante wort.
Poprosiła ponownie przycupnięta za jego plecami dryada. Jej głos przypominał szum liści uderzanych deszczem.
Ja...
Zaczął.
Ja jestem... Jestem druhem Wiedźmina Geralta. Wiem, że Geralt... Że Gwynblade jest wśród was w Broki Ilonie. Przybywam...
Ente dicen, szante wa.
Szant.
Łagodnie poprosiła zza jego pleców druga dryada, nieledwie chórem z trzecią i chyba czwartą. Nie był pewien.
Ja, szante, taet.
Powiedziało srebrzystym dziewczęcym głosem to, co jeszcze przed chwilą wydawało się poecie brzuską, rosnącą kilka kroków przed nim.
Eslaine, Taet, ty śpiewaj jeszcze o Etariel, tak?
Usłuchał.
Miłować ciebie to jest życia mego cel, nadobna Etariel, zachować tedy pozwól wspomnień skarb. I czarodziejski kwiat miłości zakład twej i znak kroplami rosy niebie łzami posrebrzony.
Tym razem usłyszał kroki.
Jaskier.
Geralt.
Tak, to ja. Możesz już przestać hałasować.